Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy, Grażyna Bagińska
i Patryk Galarski. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że człowiek i jego potrzeby muszą stać na czele transformacji energetycznej, a wciąż zbyt mało uwagi poświęca się wymiarowi ludzkiemu.
Prezydent Polski bierze udział w konferencji klimatycznej COP28 w Dubaju. W ramach wydarzenia politycy ze 198 krajów rozmawiają w Zjednoczonych Emiratach Arabskich o tym, jak zatrzymać globalne ocieplenie.
Prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że zmiana klimatu postępuje w zatrważającym tempie. Podkreślił przy tym, że aby uczynić transformację energetyczną sprawiedliwą, nie można podważać życia ludzi.
Człowiek i jego potrzeby muszą być przed, na czele transformacji energetycznej. To obecne i przyszłe zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt ludzi powinny być umieszczone w centrum każdej polityki klimatycznej. Tego rodzaju sposób został wypracowany podczas COP24. Zachęcam Państwa, aby nadal wspólnie stosować to podejście do wszystkich proklimatycznych działań zgodnie z zasadami z Katowic, aby nie doprowadzić do zbyt szybkiego wycofania paliw kopalnych, co spowodowałoby nadmierne obciążenie społeczeństw. Ludzie nie zniosą dodatkowych kosztów transformacji energetycznej.
Prezydent zapewnił, że polski rząd bardzo poważnie traktuje cele klimatyczne i skutecznie wdraża rozwiązania, które wspierają polskich obywateli. Jeśli chodzi o inwestycje w energetykę wiatrową, Polska w ubiegłym roku była trzecia w Unii Europejskiej, podkreślił.
Konferencja COP28 w Dubaju potrwa do 12 grudnia.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że projekt nowelizacji ustawy wiatrakowej to pierwsza afera nowej koalicji.
Chodzi o proponowane przez Polskę 2053 drogę i Koalicję Obywatelską przepisy zmniejszające minimalną odległość turbin wiatrowych od zabudowań mieszkalnych z 700 metrów do 300 metrów.
Premier Mateusz Morawiecki ocenił, że to wynik wielkiego lobbingu, który widać na odległość.
Wszelkie tego typu działania o charakterze zakulisowym nie powinny mieć miejsca i widać wyraźnie, że jeszcze ta koalicja nie powstała, a już jest pierwsza afera wiatrakowa. No naprawdę można powiedzieć rekord świata.
Z kolei politycy Zjednoczonej Prawicy poinformowali, że składają zawiadomienie do prokuratury i CBA w sprawie projektu.
Alarmują, że na mocy przepisów w niektórych przypadkach będzie można wywłaszczać ludzi, gdy wymaga tego inwestycja wiatrakowa.
Na konferencji w Sejmie mówił o tym minister edukacji Krzysztof Szczucki.
Kto jest autorem tego projektu ustawy? Kto przygotował? Który lobbysta? Które przedsiębiorstwo zainteresowane zarobieniem dużych pieniędzy przygotowało ten projekt ustawy? Wnosimy, składamy wniosek do prokuratury regionalnej, do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, żeby te służby sprawdziły, kto stoi za tą ustawą.
Szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział, że wraz z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią będzie nadzorować dalsze prace nad tym projektem.
Dopilnujemy, aby żadne zdanie w tym projekcie nie budziło najmniejszych wątpliwości, powiedział Tusk.
Rząd Zjednoczonej Prawicy zdecydował o zwiększeniu finansowania projektu Bezpieczny Kredyt 2%.
Tani kredyt współfinansowany przez budżet państwa okazał się dużym sukcesem. Zainteresowanie programem skłoniło rząd do zwiększenia środków na ten cel.
Minister Rozwoju i Technologii Marlena Maląg poinformowała po posiedzeniu Rady Ministrów, że budżet programu wzrośnie o 5 miliardów złotych.
Jak podkreśliła szefowa resortu, ma to na celu przybliżenie Polaków do spełnienia marzeń o własnym mieszkaniu.
Wniosków złożonych do tej pory zostało około 90 tysięcy. Umów, które są już podpisywane, tych umów jest ponad 40 tysięcy. Żeby zachować przede wszystkim ten progres i żeby wszyscy mogli zrealizować to marzenie o swoim własnym mieszkaniu, podjęliśmy decyzję o tym, że zwiększamy budżetowanie, a więc limity w poszczególnych latach. Cały program był zaplanowany na ponad 11 miliardów złotych. Dzisiaj będzie to ponad 16 miliardów złotych.
Bezpieczny kredyt 2% z dopłatą państwa do rat obowiązuje od lipca tego roku. To jeden z elementów ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.
Bezpieczny kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie. Jego kwota nie może przekroczyć 500 tysięcy złotych lub 600 tysięcy złotych dla małżeństwa lub pary z jednym dzieckiem.
Dopłata do rat przysługuje przez 10 lat. Kredyt na preferencyjnych warunkach oferuje już kilkanaście banków.
W Belwederze wręczono noty identyfikacyjne rodzinom kolejnych ofiar komunistycznych i niemieckich oprawców.
Podczas uroczystości prezes IPN-u dr Karol Nawrocki powiedział, że archeologowie, historycy IPN-u odwiedzili 400 miejsc w Polsce i na świecie, podejmując szczątki narodowych bohaterów. Więcej na ten temat w relacji Justyny Burzy.
Podczas uroczystości ogłoszono nazwiska 21 osób, których szczątki zostały odnalezione i zidentyfikowane przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Wśród tych osób są m.in. żołnierze Armii Krajowej i zgrupowania NSZ kapitana Henryka Flamego. W ten sposób wypełniamy państwową misję, która nie może zostać przerwana, mówił kierujący pracami poszukiwawczymi wiceprezes IPN-u profesor Krzysztof Szwagrzyk.
Której nie sposób unieważnić, której realizacji nie godzi się nawet na chwilę powstrzymać. Misję, w której nie może paść hasło odwrotu z pola bitwy, gdy pozostają tam nasi.
W uroczystości udział wzięły rodziny ofiar, przedstawiciele władz państwowych, instytucji, wojskowi i władze IPN-u. List prezydenta Andrzeja Dudy odczytał minister Wojciech Kolarski.
Każdy nasz rodak, który odważnie i z honorem walczył o wolną Polskę przeciw totalitarnym reżimom, zasługuje na godny pogrzeb z pełnym ceremoniałem wojskowym.
Prezes IPN-u dr Karol Nawrocki powiedział, że wśród bohaterów nie było cenzusu wiekowego. Za wolną Polskę walczyli i ginęli doświadczeni wojskowi, ale także nastoletni bohaterzy.
Jak Jan Kowalski, Bystry, rocznik 1927. Zbyt młody, by bronić ojczyzny w roku 1939, ale gotowy, by bronić polskiej niepodległości po roku 1945. Żołnierz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Podkomendny legendarnego Hieronima Dekutowskiego Zapory. Zginął z bronią w ręku w starciu z komunistami.
Do tej pory ekspertom IPN-u udało się zidentyfikować ponad 260 osób, ofiar terroru komunistycznego i niemieckiego. Przebadano kilkaset miejsc w Polsce, a także m.in. na Ukrainie, Białorusi, w Gruzji, w Szwajcarii oraz w Niemczech.
Szef MSZ Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że stanowisko Czech w sprawie zmian traktatowych jest sceptyczne i podobne do stanowiska Polski.
W 15. rocznicę powstania Forum Polsko-Czeskiego szef polskiej dyplomacji spotkał się w Pradze ze swoim czeskim odpowiednikiem. Głównym tematem rozmów była kwestia zmian w unijnych traktatach.
Polityk na konferencji po rozmowach wskazał, że to zagrożenie dla suwerenności państw członkowskich, które mogą utracić kompetencje w tak ważnych obszarach jak obronność, polityka podatkowa i zagraniczna.
Minister Szymon Szynkowski-Welsenk wskazał, że Bruksela zmienia strategię i chce wyciszyć dyskusję o zmianie traktatów.
Dyskusja pierwotnie miała odbywać się już podczas Rady do Spraw Ogólnych 12 grudnia i później podczas Rady Europejskiej w połowie grudnia. W tej chwili jest decyzja, że te sprawy będą odsunięte w czasie. Dzisiaj mamy do czynienia z innym zagrożeniem. Z zagrożeniem, że będzie pewna redefinicja tego pomysłu i próba dokonywania postępów w ciszy. Zamknięcia dyskusji nad nim jest pomysł, żeby przesunąć to na poziom Rady do Spraw Środowiska, szanowni państwo, która odbędzie się po Radzie Europejskiej. No i pytanie, dlaczego taki termin. Pytanie, czy to nie jest też chęć grania na przeczekanie różnych procesów politycznych i przesunięcie tego na przyszły rok na Radę Europejską na wiosnę.
Wizyta wpisuje się w ofensywę dyplomatyczną polskiego ministra, który zbiera sojuszników, by zatrzymać procedurę zmiany unijnych traktatów.
Wśród forsowanych przez Brukselę propozycji jest m.in. likwidacja prawa weta w ponad 60 przypadkach i wprowadzenie wspólnej waluty euro.
Już tylko godziny dzielą nas od wspólnego świętowania 32. rocznicy powstania Radia Maryja. Uroczystości odbędą się w Toruniu w sobotę.
Urodziny rozgłośni będziemy obchodzić na arenie toruńskiej przy ulicy Bema. W planie są m.in. wspólna modlitwa i koncert zespołu Mazowsze.
Radio Maryja rozpoczęło nadawanie 8 grudnia 1991 roku. Początkowo audycje docierały tylko do słuchaczy z okolic Torunia i Bydgoszczy. Dzięki przekazowi satelitarnemu i internetowemu dziś rozgłośnia słyszalna jest na całym świecie.
O tym, co jest jej siłą, mówi siostra Ksaweriana, nazaretanka posługująca w Radiu Maryja.
Tą siłą jest wspólna modlitwa, ale też takie ogromne poczucie wspólnoty, rodzinności, to, że wszystkim nam zależy na tym, żeby ewangelizować tam, gdzie jesteśmy i tak jak możemy, bo wiadomo, że tą rodzinę tworzą i kapłani, i siostry zakonne, ale też przede wszystkim ludzie świeccy. Więc takie zaangażowanie w ewangelizację, w troskę o Kościół, o ojczyznę, te wartości wydają mi się takie najbardziej jednoczące.
Obchody 32. rocznicy powstania Radia Maryja rozpoczną się na Toruńskiej Arenie w południe. Centralnym ich punktem będzie msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego.
Uroczystości będą transmitowane na antenach Radia Maryja i telewizji Trwam.
To był serwis informacyjny, więc informacji znajdą Państwo na portalu naszej rozgłośni.